Marynarze byli już w tym okresie w rozmaitych obozach, w rozsypce. Raptem ściągnięto ich wszystkich na mocy spec rozkazu do leningradzkich krestów. 2 miesiące karmiono jak na ubój. Pozwolono zapuścić fryzury. Następnie przyodziano ich z dyskretną elegancją, wyjaśniono, co każdy ma mówić. Uprzedzono, że każdy drań, który piknie coś innego, dostanie 9 gramów w potylicę. I wprowadzono na konferencję prasową z zagranicznymi korespondentami, także tymi, którzy dobrze znali ich jeszcze w Szwecji. Eksinternowani wyglądali rześko, służyli wiadomościami, gdzie mieszkają, pracują, studiują, oburzali się na burżuazyjne oszczerstwa, o których niedawno przeczytali w zachodnich gazetach, wszak sprzedają je u nas w każdym kiosku, i wyjaśnili, że właśnie zmówili się na wspólne spotkanie w Leningradzie. Nikt nie zapytał o kwestię kosztów podróży. Ich świeży, kwitnący wygląd był najlepszą odpowiedzią na gazetowe ploty. Zawstydzeni żurnaliści odjechali, pisząc po drodze dementi. Zachodnia wyobraźnia nie mogła inaczej interpretować sprawy. Sprawców zaś uroczystości natychmiast zaprowadzono do łaźni, ostrzyżono, ubrano w stare łachy i odesłano do tych samych obozów. Ponieważ zachowali się jak należy, nikt z nich nie dostał drugiego wyroku. Ten ogólny nurt wyzwolonych spod okupacji zasiliły jeden za drugim wartkie i zborne potoki występnych narodów. W 1943 roku Kałmucy, Czeczeńcy, Ignuszowie, Balkarowie, Karaczajewcy. W 1944 Krymscy Tatarzy. Nie ruszyliby tak energicznie i żwawo na swoje wieczne zesłanie, gdyby organy nie otrzymały pomocy oddziałów regularnej armii i znacznej ilości wojskowych ciężarówek. Jednostki wojskowe dziarsko otaczały ały i ci, którzy tu zagnieździli się niegdyś na stulecia, w ciągu 24 godzin z szybkością desantu przerzucani byli na stacje kolejowe, pakowani do wagonów i z punktu ruszali na Syberię, do Kazachstanu, do Azji Środkowej, na rosyjską północ. Już następnego dnia ziemia i nieruchomości przechodziły w ręce sukcesorów. Jak Niemców na początku wojny, tak teraz wszystkich tych ludzi zsyłano wyłącznie z uwagi na ich krew, bez żadnych indagacji. Członkowie partii, bohaterowie pracy, bohaterowie jeszcze toczącej się wojny, wszyscy do jednego worka. Rozumie się, że w ostatnich latach wojny płynął strumień niemieckich przestępców wojennych, branych z ogólnej sieci obozów i za pośrednictwem sądu przenoszonych do systemu gułagu. W 1945 roku, choć wojna z Japonią trwała krócej niż 3 tygodnie, wielką ilość japońskich jeńców wojennych przysłano dla wykonania niecierpiących zwłoki robót budowlanych na Syberii i w Azji Środkowej. Przeprowadzono też tę samą operację. Wzięto spośród nich do gułagu wojennych przestępców. Nie znając szczegółów, można mieć pewność, że większa część tych Japończyków sądzona była bez żadnych podstaw prawnych. Był to akt zemsty i sposób zatrzymania siły roboczej na dłuższy czas. Poczynając od ostatnich miesięcy 1944 roku, kiedy to nasza armia wkroczyła na Bałkany, a już zwłaszcza w 1945, gdy dotarła do Europy Centralnej, kanałami gułagu popłynął jeszcze potok emigrantów, starców, którzy wyjechali podczas rewolucji, i młodzieży wychowanej już za granicą. Wyłuskiwano przeważnie mężczyzn. Kobiety i dzieci zostawiano na emigracji. Zabierano co prawda nie wszystkich, lecz tych, którzy dali choćby słaby wyraz swoim poglądom politycznym w ciągu tych 25 lat, albo wcześniej w trakcie rewolucji. Tym, którzy prowadzili zupełną bierną wegetację, dano spokój. Główne potoki płynęły z Jugosławii, Czechosłowacji, mniejsze z Austrii, z Niemiec. W innych krajach Europy Wschodniej nie było Rosjan wcale. Z Mandżurii w 1945 roku ruszył odpowiedni potok emigrantów. Niektórych z nich nie od razu aresztowano. Zapraszano ich całymi rodzinami. Przyjeżdżali do kraju ojczystego jako wolni, a dopiero później ich rozdzielano, wywożono na zesłanie albo wsadzano do więzienia. Przez cały rok 1945 i 1946 sunął na archipelag potok, tym razem autentycznych wrogów władzy sowieckiej, Własowców, kozaków generała Krasnowa, Mahometan z oddziałów narodowych formowanych po niemieckiej stronie, czasem przekonanych, czasem zmuszonych do tego wbrew woli. Razem z nimi zagarnięto około 1 000 000 uchodźców z terenów podległych władzy sowieckiej, cywilów różnego wieku i obojga płci, którym udało się szczęśliwie ukryć na terytorium sojuszniczym po to, by w latach 46-47 władze alianckie mogły zdradziecko wydać ich w sowieckie ręce. Zdumiewająca to rzecz, iż na Zachodzie, gdzie niemożliwością jest długie zachowanie tajemnicy politycznej, gdzie przedostają się one nieuchronnie do periodyków i są rozgłaszane, właśnie tajemnica tej zdrady doskonale i starannie była strzeżona przez rząd brytyjski i amerykański. Zaiste, ostatnio to już tajemnica II wojny światowej albo jedna z ostatnich. Spotykając się często z tymi ludźmi w więzieniach i obozach, nie mogłem przez ćwierć wieku pojąć, że opinia publiczna Zachodu nic nie wie o tej gigantycznej co do rozmiarów operacji, polegającej na wydaniu przez zachodnie rządy masy prostych Rosjan pod miecz, na zgubę. Dopiero w 1973 roku przebiła się na światło dzienne publikacja Juliusza Epsteina, któremu tutaj ośmielam się wyrazić wdzięczność w imieniu tłumu tych, co zginęli i nielicznych pozostałych przy życiu. To, co pojawiło się w druku, jest skromnym dokumentem wyrwanym z kontekstu wielotomowego dzieła dotyczącego przymusowej repatriacji do ZSSR, ukrywanego dotychczas przed opinią publiczną. Po 2 latach spędzonych w brytyjskiej strefie w zwodniczym klimacie bezpieczeństwa, Rosjanie zostali zaskoczeni znienacka. Nie zdawali sobie nawet sprawy, że to repatriacja. Byli to w większości prości chłopi, żywiący gorzkie uczucie żalu do bolszewików. Angielskie władze postąpiły natomiast z nimi jak z przestępcami wojennymi. Wbrew ich woli oddali ich w ręce tych, od których nie można oczekiwać sprawiedliwego sądu. Wszystkich ich też posłano na archipelag, na zagładę. Pewna ilość Polaków, żołnierzy Armii Krajowej i stronników Mikołajczyka przewinęła się przez nasze więzienia po drodze do Gułagu. Tylu a tylu było Rumunów i Węgrów. W ostatnim okresie wojny i po jej zakończeniu przez wiele lat bez przerwy płynął wezbrany potok ukraińskich nacjonalistów, banderowców. Na tle tej ogromnej powojennej wędrówki milionów mało kto zauważył takie drobne ruczajki jak dziewczyn od cudzoziemców, to znaczy tych dziewcząt, które pozwalały obcokrajowcom szukać swego towarzystwa. Dziewczęta piętnowano za to jako element społecznie niebezpieczny. Hiszpańskie dzieci, tych samych, które przywieziono do ZSSR podczas wojny domowej w Hiszpanii, podrastały już po II wojnie światowej. Choć wychowane w naszych internatach, bardzo źle jednak aklimatyzowały się w naszym życiu. Wiele z nich chciało wracać do domu. Dawano im także 7,35 jako społecznie niebezpiecznym, szczególnie zaś upartym 58,6 szpiegostwo na rzecz Ameryki. A żeby być sprawiedliwym, nie wolno zapomnieć krótkiego, przypadającego na 47 rok kontrpotoku duchownych. Owszem, cud prawdziwy. Pierwszy raz w ciągu 30 lat zwalniano popów. Właściwie nie szukano ich po obozach, ale jeśli ktoś z wolnych pamiętał i potrafił wymienić nazwiska i dokładne adresy, to wymienionych odsyłano etapem na wolność dla umocnienia przywracanej do życia cerkwi prawosławnej. Należy przypomnieć, że rozdział ten wcale nie jest próbą wymieniania wszystkich potoków, które urzeźniły gułag, a tylko takich, które miały odcień polityczny. Podobnie jak w kursie anatomii po szczegółowym opisie układu krwionośnego można zacząć od początku i opisać szczegółowo układ limfatyczny, tak samo można zrobić przegląd od początku, od 1918 do 1953 roku potoków pospolitaków i właściwych kryminalistów. Także ten opis zająłby niemało miejsca. Zostałyby w nim naświetlone liczne i słynne ustawy, teraz już częścią nawet zapomniane, chociaż nigdy nie anulowane oficjalnie, zapewniające nienasyconemu archipelagowi obfity dopływ materiału ludzkiego. Taka na przykład ustawa o bumelanstwie, albo ustawa o karach za produkowanie braku, albo ustawa o pędzeniu alkoholu, Jej rozkwit przypada na rok 22, ale przez całe 20 lat też zgarniali gęsto. Albo ustawa o karaniu kołchoźników za niewykonanie minimum roboczodniówek. Albo ustawa o stanie wojennym na kolejach, kwiecień 43 roku. Wcale nie początek wojny, tylko chwila zwrotu ku lepszemu. Ustawy te, zgodnie z prastarą tradycją piotrową, pojawiały się zawsze jako ostatnie i najważniejsze słowo prawodawstwa i bez żadnego względu na poprzednio wydane prawa, nawet bez wspominania o nich. Uzgodnić te drobnostki mieli potem uczeni prawnicy, ale zajmowali się tym niezbyt pilnie i niezbyt owocnie. To pulsowanie ustaw doprowadziło do dziwnego widowiska w dziedzinie przestępczości pospolitej i kryminalnej. Rzucało się w oczy, że ani kradzieże, ani morderstwa, ani pędzenie bimbru, ani gwałty nie występowały na terenie kraju raz tu, raz tam, gdzie popadło, jako skutki ludzkiej słabości i rozpasanych namiętności. O nie! Na całym obszarze państwa poszczególne rodzaje przestępstw pojawiały się ze zdumiewającą jednomyślnością i jednostajnością. To cały kraj roił się od samych gwałcicieli, to znów od morderców, to znowu od tajnych gorzelni, czujnie reagując na ostatnią ustawę rządową. Każdy rodzaj przestępstwa jakby sam podstawiał połeć ustawie, żeby tylko czym prędzej zginąć. I właśnie ten gatunek przestępstwa zaraz i wszędzie wytryskał spod ziemi, który dopiero co został przez mądrego prawodawcę wzięty pod uwagę i napiętnowany ku przestrodze. Ustawa o militaryzacji kolei pchnęła przed trybunały tłumy bab i wyrostków, bo właśnie oni najczęściej pracowali podczas wojny przy torach, a nie mając za sobą koszarowej szkoły, częściej niż inni spóźniali się lub łamali regulamin. Ustawa o niewykonaniu minimum roboczodniówek bardzo uprościła procedurę zsyłania opieszałych kołchoźników, których nie zadawalały stawiane im kreski. Jeśli dawniej potrzebny był do tego sąd i stosowanie paragrafu o kontrrewolucji gospodarczej, to teraz dość było decyzji kierownictwa kołchozu, zatwierdzonej przez Powiatowy Komitet Wykonawczy. Samym zresztą kołchoźnikom powinno było być lżej na myśl, że chociaż idą na zesłanie, to nie jako wrogowie ludu. Obowiązkowa norma zmieniała się zależnie od regionu. Najmniejsza była na Kaukazie, 75 roboczodniówek, ale i tak niemało kaukaskich górali popłynęło na 8 lat do kraju krasnojarskiego. Ale w tym rozdziale nie zajmujemy się wszechstronnym i zapewne owocnym sądowaniem potoków pospolitych i kryminalnych. Nie możemy tylko, skorośmy już doszli do roku 47, przemilczeć jednej z najbardziej monumentalnych ustaw stalinowskich. Już zdarzyło się nam wspomnieć, omawiając zdarzenia 32 roku, słynne prawo z 7-8 albo 7-8, na podstawie którego wsadzano ludzi hojną ręką za źdźbło zboża, za ogórek, za dwa kartofle, za szczapkę, za szpulkę nici. Zawsze na 10 lat. W protokole pisano 200 metrów surowców krawieckich. Jednak wstyd było napisać szpulka nici. Ale wymogi chwili, tak jak je rozumiał Stalin, wciąż się zmieniały, a ta dycha, która wydawała się wystarczającą karą w obliczu surowej wojny, teraz po zwycięstwie na miarę wszechświatową i historyczną wyglądała mizernie. I znowu, gardząc kodeksem albo zapominając, że istnieją już liczne artykuły i ustawy o przywłaszczeniach i kradzieżach, 4 czerwca 1947 roku wydano dekret zostawiający je daleko w tyle. Beztroscy więźniowie natychmiast zaczęli go nazywać 4-6. Wyższość nowego dekretu polegała po pierwsze na jego świeżości. Już od pierwszego dnia po nabraniu przezeń mocy miały wszędzie rozszaleć się te przestępstwa, zapewniając obfity napływ skazanych. Ale jeszcze ważniejszą zaletą były proponowane wyroki. Jeżeli po kłoski szła, no dla kurażu, nie jedna dziewczyna, tylko trzy, to była już zorganizowana szajka. Po ogórki albo po jabłka kilku 12-letnich chłopaków, to dawano im do 20 lat obozu włącznie. Za przywłaszczenie mienia w fabrykach górny pułap kary został podniesiony do 25 lat. Ten termin kary ćwiartka, wprowadzony został kilka dni wcześniej, zamiast kary śmierci skasowanej ze względów humanitarnych. Kara śmierci tylko tymczasem skryła się za woalem, aby zrzucić go i wyszczerzyć zęby po upływie 2,5 lat, w styczniu 50 roku. I wreszcie naprawiona została stara niesprawiedliwość, że tylko niezłożenie donosu w politycznej sprawie jest przestępstwem antypaństwowym. Od tej chwili także za pospolite niezameldowanie o przywłaszczeniu państwowego albo kołchozowego mienia wlepiano 3 lata obozu albo 7 lat zesłania. W ciągu kolejnych paru lat całe dywizje mieszkańców miast i wsi posłane zostały celem zagospodarowania wysp Gułagu na miejsce wymarłych tymczasem tubylców. Co prawda, potoki te żłobiły sobie koryta poprzez milicję i zwykłe sądy, nie zamulając kanałów bezpieczeństwa państwowego i tak już przeciążonych w powojennym okresie. Ta nowa linia Stalina właśnie teraz po zwycięstwie nad faszyzmem pakować jak najenergiczniej, jak najwięcej i dawać jak najwyższe wyroki natychmiast odbiła się także na politycznych. Lata 1948-49, cechujące się wzmożeniem prześladowań i szpiclowania, były widownią niebywałej, nawet na miarę stalinowskiej sprawiedliwości, tragikomedii repetentów. Tak nazywano w Gułagu tych nieszczęsnych niedobitków 37 roku, którym udało się przetrzymać całe nieznośne, nieludzkie 10 lat i którzy teraz w 47 czy w 48 roku, zadręczeni i złamani, nieśmiało stawiali stopę na ziemi wolności, mając nadzieję, że danym im będzie w spokoju doczekać się bliskiego końca. Ale jakaś dzika fantazja, albo złowroga zawziętość, albo nienasycona mściwość, kazała generalissimusowi zwycięzcy wydać rozkaz wszystkie te kaleki powsadzać jeszcze raz, mniejsza o nowe winy. Politycznie czy gospodarczo nie opłacało mu się nawet zapychanie gardzieli maszyny jej własnymi odpadkami. Ale Stalin właśnie taki rozkaz wydał. Był to rzadki wypadek. Postać historyczna i gra z historyczną koniecznością. I oto ledwie ci ludzie przylgnęli do nowych okolic albo do nowych rodzin, już przychodzą po nich. Zabierano ich z tym samym leniwym znużeniem, z którym oni sami szli tym razem. Już wszystko wiedzieli z góry. Znali całą drogę krzyżową. Nie pytali za co i nie obiecywali bliskim, że wrócą. Wdziewali co brudniejsze łachy, sypali machorki do łagrowego kapciucha i szli podpisywać protokół. A kwestia była tylko jedna. To wyście siedzieli? Ja. Macie tu jeszcze dychę. I tu wpadło jedynowładcy na myśl, że to za mało. Zamykać tylko ocalałych weteranów 37 roku. Przecież dzieci tych zaprzysięgłych wrogów też warto powsadzać. Przecież dorastają. Jeszcze mogą pomyśleć o zemście. A może powieczerzał sobie godnie i miał ciężki jakiś sen o tych dzieciach? Sprawdzili więc, porachowali. Owszem, zamykano te dzieci, ale za mało. Dzieci dowódców wszystkie poszły za kratę, dzieci trockistów nie wszystkie i popłynął potok dzieci mścicieli. Trafiła do tego potoku także 17-letnia Lena Kosariowa i 35-letnia Helena Rakowska. Po wielkim europejskim trzęsieniu ziemi Stalinowi udało się koło 48 roku znów otoczyć się mocnym murem, ściągnąć powałę jak najniżej i w tej zamkniętej przestrzeni zagęścić duszne powietrze 37 roku. Przyciągnęli więc w 48, 49 i 50 rzekomi szpiedzy, przed 10 laty niemiecko-japońscy, teraz angloamerykańscy, wierzący, tym razem większość stanowili członkowie sekt, niedorżnięci genetycy i selekcjonerzy, wawiłowcy i mendeliści. Po prostu inteligenci, myślący ludzie, szczególnie studenci, niewystarczająco odstraszeni od Zachodu. Można im było wlepiać VAT, czyli wychwalanie amerykańskiej techniki, VAD, wychwalanie amerykańskiej demokracji, KZ, korzenie się przed Zachodem i potoki były podobne jak w 1937 roku. Tylko wyroki były inne. Teraz standardem stał się już nie patriarchalny czerwoniec, lecz nowa stalinowska ćwiartka. Teraz dycha to był dziecinny wyrok. Wcale niemały potok aresztowanych spowodował nowy dekret o zdradzie tajemnicy państwowej, a za tajemnicę uchodziły zbiory w powiecie, każda statystyka epidemiologiczna, co produkuje dany dział czy fabryczka, koordynaty lotniska cywilnego, marszruty komunikacji miejskiej, nazwisko więźnia siedzącego w obozie. Na mocy tego dekretu dostawało się 15 lat. Nie zapomniano też o potokach narodowych. Cały czas płynął potok banderowców branych wprost z lasów i pól bitewnych. Jednocześnie dostawali dychy i piątki obozu albo zesłania wszyscy zachodnioukraińscy chłopi, mający jakąkolwiek styczność z partyzantami. Jeden, że wpuścił na nocleg, drugi, że dał jeść, trzeci, że nie doniósł. Mniej więcej w 50 roku zaczął płynąć potok banderowskich żon. Wlepiano im po dziesiątce za niezłożenie donosu, żeby prędzej wykończyć mężów. Gasł już w tym okresie opór na Litwie i w Estonii, ale w 1949 roku ruszyły stamtąd wezbrane potoki celem lepszej profilaktyki społecznej i zapewnienia kolektywizacji sukcesu. Całymi pociągami wieziono na syberyjskie zesłanie ludność wsi i miast z trzech nadbałtyckich republik. Rytm historyczny uległ w tych republikach skażeniu. W skróconym, kusym terminie musiały one teraz przejść cały szlak, przebyty już przez resztę kraju. W 1948 roku przetoczył się jeszcze jeden potok narodowy. Byli to Grecy z nadmorza Azowskiego, z Kubania i okolic Suchumu. Niczym się nie splamili w obliczu ojca podczas wojny, ale teraz mścił się on na nich za porażkę w Grecji. No bo cóż by innego. Zdaje się, że ten potok także był wynikiem jego własnego obłędu. Większość Greków znalazła się na zesłaniu w Azji Środkowej. Niezadowoleni poszli do politizolatorów. Koło 50 roku, w trybie tejże zemsty za przegraną wojnę, albo dla zrównania ich z tamtymi już zesłanymi, spłynęli na archipelag również sami powstańcy z armii Marcosa, przekazani nam przez Bułgarię. W ostatnich latach życia Stalina zdecydowanie zaczął wzbierać także potok Żydów. Już od 50 roku płynęli ciurkiem jako kosmopolici. Po to właśnie zainscenizowana została sprawa lekarzy. Zdaje się, że Stalin przygotowywał wielką masakrę Żydów. Niczego u nas nie można dokładnie sprawdzić. Tak jest nawet dzisiaj i tak będzie jeszcze długo. Ale według krążącej po Moskwie pogłoski plan Stalina wyglądał jak następuje. W pierwszych dniach marca 1953 roku lekarze mordercy mieli być powieszeni na Placu Czerwonym. Wzburzeni patrioci, rzecz prosta, mieli pod kierunkiem instruktorów z miejsca zacząć pogrom Żydów. I wtedy to rząd, widać stalinowski charakter pisma, prawda, wielkodusznie ratując Żydów przed gniewem ludu, tej samej nocy miał wysiedlić ich z Moskwy na Daleki Wschód i na Syberię, gdzie baraki już były w budowie. To był jednak pierwszy w jego życiu plan, który spalił na panewce. Kazał mu Bóg, zdaje się, że nie bez udziału ludzkiej ręki, wydać ostatnie tchnienie i przenieść się na łono Abrahama. To, co wyżej zostało powiedziane, powinno było, jak sądzę, dostarczyć dowodów, że proces rugowania milionów i zasiedlania krainy Gułag prowadzony był z zimną krwią, konsekwentną przemyślnością i niesłabnącą wytrzymałością. Że pustych więzień nigdy u nas nie było, były one natomiast albo pełne, albo przepełnione ponad miarę. Że podczas, gdyście wy z całą satysfakcją pasjonowali się nieszkodliwie tajemnicami jądra atomowego, badali wpływ Heideggera na Sartra i kolekcjonowali reprodukcje Picassa, czy podróżowali wygodnymi wagonami do uzdrowisk, albo kończyli budowę podmoskiewskich dacz, suki bez przerwy śmigały ulicami, agenci zaś pukali i dzwonili do czyichś drzwi. Przypuszczam, że wyjaśnienia powyższe dowiodły, iż organy nigdy nie jadły darmo chleba. Śledztwo. Gdyby czechowowskim inteligentom, wciąż zastanawiającym się, co będzie za 20, 30, 40 lat, ktoś odpowiedział, że za lat 40 będą w Rosji tortury przy śledztwie, że będą człowiekowi ściskać głowę obręczą, zanurzać go w wannie z kwasem, że będą go nagiego i skutego wystawiać na ukąszenia mrówek i pluskiew, że mu będą wpychać rozżarzony na prymusie wycior w odbytnice, tajemne piętno, powoli rozgniatać butem genitalia, a już co najmniej męczyć całotygodniową bezsennością, pragnieniem i biciem na krwawy bewsztyk, ani jedna sztuka Czechowa nie doszłaby do finału. Wszyscy bohaterowie znaleźliby się wcześniej w domu wariatów. Ale co tam bohaterowie Czechowa? Jak i w ogóle normalny Rosjanin, w tej liczbie również każdy członek rosyjskiej socjaldemokracji, mógłby w to uwierzyć, kto potrafiłby pogodzić się z takim oczernianiem świetlanej przyszłości? To, co jeszcze za Aleksego Michajłowicza wydawało się na miejscu, co za Piotra już uchodziło za barbarzyństwo, co za czasów Birona mogło być zastosowane do 10-20 ludzi, co stało się już zupełnie niemożliwe od czasów Katarzyny, otóż to właśnie w zenicie wspaniałego XX wieku, w społeczeństwie opartym na socjalistycznych założeniach, w okresie, gdy latały już samoloty, pojawiło się radio i film dźwiękowy, popełnione zostało nie przez jednego niegodziwca, nie w jednym jakimś zakamarku, ale przez dziesiątki tysięcy specjalnie wykształconych ludzkich bestii, pastwiących się nad milionami bezbronnych ofiar. I czy straszny jest tylko ten wybuch atawizmu, nazywany dziś wykrętnie kultem jednostki? Czy może raczej to jest straszne, że w tym samym czasie obchodzono u nas uroczyście stulecie śmierci Puszkina? Że bezwstydnie wystawiano właśnie sztuki Czechowa, chociaż odpowiedź na nie już była dana? A może jeszcze straszniejsze jest to, że nawet po 30 latach powiada się nam, nie trzeba o tym mówić. Kto wspomina o cierpieniach milionów, ten wypacza perspektywę historyczną. Kto usiłuje wniknąć w istotę naszego porządku moralnego, ten rzuca cień na postęp materialny. Przypomnijcie sobie lepiej puszczone w ruch wielkie piece i walcownie, przebite kanały. Nie, kanały lepiej nie. No, to kopalnie złota na Kalymie. Nie, no o tym też lepiej nie. Zresztą można o wszystkim, byle umiejętnie, chwaląc co należy. Nie rozumiem, dlaczego właściwie wiesza się psy na inkwizycji. Czy oprócz stosów nie było też pięknych nabożeństw? Nie rozumiem, co nam się tak nie podoba w pańszczyźnie. Przecież chłopu nikt nie zabraniał pracować zbożnie co dnia i mógł swobodnie kolędować sobie w noc wigilijną. A chłopanieczki miały prawo pleść wianki w zielone świątki.